20.30 i witam zapowiadaną już w Radio Wieczorze Radia Zachód autorkę moich przyjaciółek z Ravensbrück, Magdę Knedler. Witam panią serdecznie.
Dobry wieczór.
Książka ukazała się 24 kwietnia. To jest tak. Najnowsza pani propozycja dla czytelników. Ukazała się w związku z 74. rocznicą wyzwolenia obozu u Ravensbrück. Takie było zamierzenie od początku?
Takie było zamierzenie, żeby w jakiś sposób ta data premiery odpowiadała tym wydarzeniom związanym właśnie z wyzwoleniem obozu Ravensbrück, tym bardziej, że w tym miesiącu też właśnie na terenie dawnego obozu, czyli w miejscu przestrogi i pamięci Ravensbrück, trwają uroczystości. Przyjeżdżają były więźniarki, dzieci, także no, też zależało mi na tym i wydawnictwu, żeby właśnie ta premiera jakoś była wpisana w te wydarzenia.
To porozmawiajmy właśnie o tej książce, którą dzisiaj państwu, słuchaczom proponuję. W jednym z wywiadów powiedziała pani, kiedy pisze książkę, czuje się raczej jak aktor, który musi poznać i zrozumieć nie jedną, a wszystkie postaci, nauczyć się ról i wejść w ich świat, a później z niego wyjść. Psychologicznie to nie jest łatwe, a po tej książce to chyba bardzo trudne, bo i emocje wielkie i spotkania przy okazji przygotowywania tej książki też były bardzo emocjonalne, bo były rozmowy o świecie złym.
Tak, rzeczywiście powiedziałam takie słowa i podpisuję się nadal pod tym. Czasami to jest tak, że pisarz też rozwija się, więc bywa, że na przykład czytamy swoje wywiady sprzed lat i uważamy, że zmieniliśmy pewne poglądy. Natomiast tutaj rzeczywiście pod tym względem ja zostaję przy tym, co powiedziałam. Rzeczywiście pisarz jest troszeczkę aktorem, bo przecież nie możemy pisać książek o sobie cały czas. O sobie możemy napisać jedną książkę, dwie książki, ale piszemy o innych bohaterach, wcielamy się w ich rolę i też musimy w jakiś sposób zrozumieć motywację tych postaci, ponieważ one nie zawsze podejmują takie decyzje, jakie my byśmy podjęli w danej sytuacji, bądź też jakie myślimy, żebyśmy podjęli w danej sytuacji. Tym bardziej też, jeżeli mówimy o takich książkach właśnie związanych z tematyką wojenną, w tym wypadku o tematyce obozowej, to musimy też pamiętać o tym, że takie osoby, które nie przeżyły, nie mają takich doświadczeń na swoim koncie, no też zawsze mają utrudnione zadanie, dlatego że też wchodzi tutaj już kwestia etyki, czy my możemy, czy mamy prawo w ogóle do tego, żeby opowiadać te historie, żeby na ich tle nadbudowywać beletrystykę. Więc dla mnie to jest szczególnie ważne, żeby trzymać się faktów, żeby zrobić dokładną dokumentację, jeżeli podejmuję taki temat, żeby unikać błędów, bo też no, mam cały czas na uwadze szacunek do tych ludzi, którzy przeżyli właśnie obóz koncentracyjny i którzy mają te doświadczenia na swoim koncie. Także też zależało mi na tym, żeby z takimi osobami porozmawiać, spotkać się z nimi, żeby wysłuchać ich wersji.
Zaraz do tego wrócimy. Powiedziała pani nadbudowywać beletrystykę, bo tak. Tu musimy powiedzieć, że to nie jest dokument. To nie jest to historia obozu, powiedzmy od 1939 roku aż do tego Marszu Śmierci, gdzie 40 tysięcy tak. osób szło z obozu Ravensbrück. Wielu nie doszło, mała grupa przeżyła. To jest, powiedziała pani, nadbudowana beletrystyka. Ja po raz pierwszy spotykam się z takim określeniem, ale rzeczywiście w tej nadbudowanej beletrystyce jest świat otoczony drutem kolczastym, obóz zagłady i tam w tym obozie zawiązuje się kobieca więź. Ta beletrystyka to są pani bohaterki i jak to się stało, że te bohaterki pani pokazuje, bo w pewnym momencie młoda pisarka na progu swojego mieszkania znajduje paczuszkę i od tego się wszystko zaczyna.
Tak, to znaczy powiem jeszcze tylko, że wszystkie wydarzenia przedstawione w tej warstwie obozowej, czyli na tym planie historycznym, to są wydarzenia, które ja opisałam na podstawie relacji byłych więźniarek, czy tych przekazanych mi bezpośrednio, czy tych, które przeczytałam i na podstawie dokumentów, do których dotarłam. A tych dokumentów było mnóstwo, dlatego że nawet w samej chociażby bibliotece uniwersyteckiej w Lund jest ich 550 na przykład relacji dawnych więźniarek i więźniów obozu koncentracyjnego Ravensbrück, więc ile to jest relacji, prawda? Także ta fabuła, bo to jest powieść, prawda? Czyli powieść powinna mieć fabułę i ta powieść ma fabułę. Ta fabuła po prostu jest obudowana wokół prawdziwych relacji więźniarek, czyli no, fikcja literacka, ale tak nie do końca. Natomiast jeżeli chodzi, bo tutaj też spotkałam się w recenzjach z takim określeniem, że powieść jest autotematyczna, bo rzeczywiście główna bohaterka na planie współczesnym to jest pisarka. Jest to pisarka inna niż ja, ponieważ Ida, główna bohaterka tej książki, pisze powieści o zbeletryzowane biografie wpływowych kobiet w historii Europy. I ten wybór, że akurat ona znajduje paczuszkę na progu swojego mieszkania, jest nieprzypadkowy. Ktoś ją wybiera celowo. Więc rzeczywiście powieść jest autotematyczna, ponieważ też mówi o pisaniu i o zapoznawaniu się z opowieściami, o budowaniu tekstów. I dotyczy też tego, że każda historia jest pisana z jakiejś perspektywy, czyjejś perspektywy.
I cztery różniące się od siebie kobiety, to w tej paczuszce jest opis życia obozowego Marii, Sabiny, Bente i Helgi.
Tak.
I to, co pani teraz nazywa nadbudowaną beletrystyką, ja bym nazwała faktografią pewną, bo wszystko to, co wydarzało się im, to wzięła pani z prawdziwego świata.
Poprzez
spotkania z ludźmi, którzy te wszystkie straszne rzeczy i to piekło w obozie zagłady przeżyli. Bo tak, trzeba powiedzieć, może jeszcze pani Magdo powiemy, że sam obóz Ravensbrück to nie był na początku obozem zagłady, bo on był założony dla Niemek, dla kobiet, które miały się tam reedukować, bo
reedukować,
się
nie
zgadzały. Nie zgadzały się z ówczesną polityką. Dopiero później w jakiś niesamowity sposób stał się obozem zagłady, gdzie były przecież dokonywane takie straszne, bestialskie przecież operacje medyczne na kobietach, niektórych po wielokroć.
Żeby... Też może warto powiedzieć, że też on powstał jeszcze przed wojną, ten obóz, więc... On był też, tak jak pani powiedziała, dla Niemek, ale też w ogóle dla mieszkanek Niemiec, nie tylko narodowości niemieckiej, ale w ogóle wszystkich mieszkanek Niemiec, które nie zgadzały się właśnie z polityką. Tam też były Polki, które należały do mniejszości polskiej w Niemczech. One też trafiały do tego obozu. I teraz warto jeszcze powiedzieć to, że ten obóz właśnie, tak jak powiedziałam przed chwilką, został założony przed wojną i też na przykład funkcjonował dłużej niż obóz Auschwitz-Birkenau. Też spotkałam się z takimi właśnie świadectwami, gdzie kobiety opowiadały, że one spędziły całą wojnę w tym obozie. Od 1939 do 1945 roku. Całą wojnę w obozie. Więc to też warto podkreślić, no bo nie wszyscy chyba wiedzą o tym, mam wrażenie. Mm-hmm.
Ja myślę, że też ukazują się te książki obozowe ostatnio.
Coraz częściej,
ale jeżeli chodzi o sam obóz Ravensbrück, my wiemy, że istnieje, prawda? Istnieją, jeżeli odchodzi to pokolenie, które jest jakby świadectwem tego, co działo się za tymi kolczastymi murami. Ale też mi się wydaje, że młode pokolenie nie wie za bardzo to obozy zagłady, tak, ale Ravensbrück niekoniecznie. I dlatego pani książka jest na tyle interesująca, moim zdaniem, bo pani pisze historię w dwóch płaszczyznach czasowych. Współcześnie, gdzie wraz z tą Idą wymyśloną usiłuje się odnaleźć kobiety, które są bohaterkami tej powieści, jak i w przeszłości, w czasach II wojny światowej, gdzie poznajemy te kobiety. I teraz mam pytanie właśnie to faktograficzne, bo pani jest znana z tego, że wszystkiego musi pani dotknąć, zobaczyć, nawet posmakować. Wiem, że była pani tam na terenie obozu w Ravensbrück. Chodziła pani tymi ścieżkami. Widziała pani ten sam obraz, który te kobiety, które tam wtedy były, musiały widzieć, bo on się za bardzo nie zmienił.
Nie zmienił krajobraz.
I spotykała się pani z osobami, które dawały świadectwo. I kto to był? Może pani powiedzieć?
To znaczy tak, bo nie wszyscy chcieli być, że tak powiem, nie wszyscy chcieli się ujawnić. Natomiast, bo to też były dzieci więźniarek. I tutaj z tych osób, które mogę wymienić, to na przykład była pani Elżbieta Kutas, która jest w tej chwili prezesem Stowarzyszenia Rodzina Ravensbrück. To jest córka więźniarki Jadwigi Kuty. Od niej uzyskałam naprawdę wiele informacji i taką dużą pomoc, jeżeli chodzi o źródła, dotarcie do źródeł, wskazanie źródeł, bo też ja spotkałam się z panią Elą na początku pracy nad tą książką, więc ja też jeszcze szukałam i też nie do końca wiedziałam, jak to ugryźć, więc tutaj naprawdę pomoc jej była ogromna. Niesamowite spotkanie też przeżyłam, odwiedzając panią Aleksandrę Kahn, która jest rzeźbiarką i córką również rzeźbiarki Zofii Pociłowskiej. Chciałam też spotkać się z panią Zofią, ale niestety już jej stan zdrowia nie pozwala na to, żeby jakoś tak spotykać się, czy też właśnie te wspomnienia wyłuskiwać, bo to mogłoby nie skończyć się zbyt dobrze. W każdym razie pani Ola też niesamowicie dużo informacji przekazała mi na temat właśnie obozu, życia z osobą, która w tym obozie była. I też tutaj pomoc ta źródłowa była niezwykła. Najważniejsze spotkanie, moim zdaniem, to było spotkanie z panią...
Proszę się nie ruszać, bo mi pani odpływa głosowo. Mamy jakieś kłopoty. Proszę stać nieruchomo. Tak, teraz dobrze. Teraz dobrze. Tak, zresztą, jeżeli pani wspominała panią Elżbietę Kutas, to w towarzyszeniach zapamiętałam rodzin więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, to ona mówi, że w każdej z tych historii starałam się odszukać losy mojej mamy, bo ona opowiadała pani o losach swojej mamy.
Tak.
I każdy, kto miał mamę, babcię w obozie, to późno dowiedziawszy się, że takie rzeczy straszne się działy, bo to pokolenie nie za bardzo opowiadało swoim dzieciom. Dopiero później się jako dorośli ludzie niektórzy dowiadywali. I często jest takie pytanie, dlaczego jej nie pytałam, kiedy mogłam pytać, kiedy żyła, kiedy mogła jeszcze opowiedzieć, tak? Cytując dalej panią Kutę, czytając kolejny rozdział, znowu słyszałam głosy jej obozowych przyjaciółek, Zosi, Meres, Stachy Kumalowej. Pamiętasz, jak bindz biła, a w szwalni na nocnej zmianie trzeba było się pilnować przed zaśnięciem, bo binder niemiłosiernie tłukł, gdzie popadło. Te sceny są w pani książce.
Są, tak, i te sceny właśnie ze szwalni zwłaszcza są takie, no starałam się naprawdę zbadać ten teren dosyć tak dokładnie. Dokładnie dlatego, że dużo więźniarek opowiadało o tej szwalni u Bindera i te relacje naprawdę były ze sobą niesamowicie zbieżne. Nie tylko relacje więźniarek narodowości polskiej, też innych więźniarek. I tutaj też na przykład ważnym spotkaniem dla mnie było spotkanie z panią Kamilą Janowicz-Syczową, która byłą właśnie więźniarką obozu koncentracyjnego Ravensbrück. To w ogóle było dla mnie wielkie przeżycie, że ona zgodziła się ze mną porozmawiać, dlatego że pani Kamila w ogóle była niesamowitą osobą, była harcerką i należała do tej tajnej organizacji harcerskiej Mury, która powstała w obozie Ravensbrück, więc to dla mnie było nie do wyobrażenia, że można było zawiązać taką organizację w obozie i to była drużyna harcerska, z początku utworzona właśnie tak w celu niesienia pomocy więźniarkom, w celu właśnie pielęgnowania tych wartości takich harcerskich. Natomiast później też przeobraziła się troszkę w komórki wywiadowcze, bo one pozyskiwały informacje w sposób nielegalny i przekazywały je po obozie, na przykład informacji dotyczących tego, co dzieje się na froncie, bo przecież więźniarki za bardzo nie wiedziały o tym. Także niesamowita osoba. Ona też opowiedziała mi wiele o tym, o obozie, o swoich przeżyciach w tym obozie. Natomiast przykre bardzo było to, że niestety nie doczekała premiery tej książki. Myśmy się widziały we wrześniu ubiegłego roku, a pani Kamila w styczniu tego roku odeszła, więc 3 miesiące przed premierą powieści.
Właśnie mówiłam o odchodzeniu tego pokolenia i dobrze, że właśnie znajdują się tacy autorzy jak pani, bo chyba mogę powiedzieć, że pani jeszcze nie ma 40 lat, pani Magdo.
36 skończy za 2 tygodnie.
Tak, no proszę, tak. Nawet tak powiedziałam, bo niedokładnie mogę mogłabym popełnić jakąś gafę. I to cudownie, że Państwo piszą takie książki. Cudowna okładka moich przyjaciółek z Ravensbrück. Nie wiemy, kto tę okładkę zaprojektował. Warto by podać nazwisko. W książce zresztą
jest. Mariusz Urbanowicz, o ile dobrze pamiętam.
Okładka. No i jeszcze warto też nadmienić, że na stronach książki są wiersze Grażyny Chrostowskiej, która w 1942 roku została rozstrzelana w Ravensbrück. To wszystko i tak ta faktografia, nadbudowana beletrystyka, to co się działo tam, że często ściska w sercu, gdy się czyta te opowieści i te wiersze właśnie osoby autentycznej, która chyba w 2017 roku, w 96. rocznicę wydano. Ja bardzo polecam te wiersze Grażyny Chrostowskiej.
Ja też, tak. I zależało mi na tym, żeby się ukazały też właśnie tutaj, bo też musiałam uzyskać pozwolenie, bo jakby patronat i w ogóle taką pieczę nad tymi wierszami, w ogóle spuścizną Grażyny Chrostowskiej sprawuje nad tym pieczę pani Oratowska, pani Barbara Oratowska, dyrektor Muzeum Martyrologii pod Zegarem w Lublinie. Ja też do niej dzwoniłam, spotkałam się z nią, pojechałam do Lublina.
Tam gdzie była pod Zegarem ta katownia, bo tam mało kto teraz już pamięta, że...
Więzienie Gestapo. Zresztą też jest zachowany właśnie układ cel i kraty i tak dalej. I właśnie jest też cela poetów, w której też upamiętniona została właśnie Grażyna Chrostowska. Więc też bardzo mi zależało na tym, żeby te wiersze ukazały się w tej książce w całości, żeby to nie były fragmenty, tylko właśnie całe wiersze, żeby pokazać je. Może więcej ludzi dzięki temu odkryje, bo to była przecież przedstawicielka pokolenia Kolumbów, a jakoś mniej się o niej w Polsce troszeczkę mówi niż o innych przedstawicielach pokolenia Kolumbów. Ona miała tylko 21 lat, kiedy rozstrzelano ją w Ravensbrück, a ta twórczość i tak jest dosyć pokaźna i wartościowa, więc też wydaje mi się, że trzeba by było też przechowywać tę pamięć o niej i ją przekazywać dalej.
W ogóle bardzo tragiczna rodzina państwa Chrostowskich, bo tak, Michał Chrostowski, pseudonim Błysk, był jednym ze współorganizatorów pierwszej po zajęciu Polski przez Niemców grupy konspiracyjnej w Lublinie. I w wyniku właśnie dekonspiracji tej grupy Grażyna Chrostowska i jej siostra Apolonia, zostały zatrzymane, właśnie osadzone w piwnicach pod Zegarem, potem wywiezione do obozu i nie wiem, nie znam losów Apolonii, ale Grażyna
została
rozstrzelana, tak? Obydwie.
Razem, tak, one obie, tak, w tym samym właśnie w tej grupie, w tej samej grupie. I też
14 dziewcząt, tak, które były...
Tak, i czytałam też korespondencję, bo tam dziewczyny mogły pisać do domu, tylko że oczywiście przechodziło to przez cenzurę, czyli nie można było napisać wszystkiego. Natomiast właśnie Pola zawarła takie zdanie w jednym ze swoich listów do rodziny. Pytała o mieszkanie, które one pozostawiły w Lublinie puste i pytała, czy to mieszkanie należy jeszcze do nich, czy też ono już nie należy do nich, bo ona chciałaby to wiedzieć, dlatego że nie żeby to było jakieś bardzo ważne, ale lubi myśleć o tym, że jeżeli wyjdzie na wolność, to będzie miała coś swojego na świecie. I tak jak się czyta to zdanie, wiedząc o tym, że ona nie wyszła nigdy z tego obozu, to naprawdę ściska w gardle. I właśnie dlatego pisanie tej książki było takie trudne, bo trzeba było jednak zapoznać się z całym tym materiałem i też jakoś przetrawić go przez siebie, przefiltrować przez tę swoją wrażliwość. No inaczej myślę, że nie dałoby się takiej książki napisać.
No właśnie, chyba by się nie dało, bo przeszła pani też przez swoją granicę własnych emocji, kiedy się taką książkę pisze, kiedy rozmawia się ze świadkami historii tamtych lat, które, jak pani sama powiedziała, nie chcą do końca być ujawniane. Ale ta Grażyna Chrostowska, ja bardzo państwu polecam tę książkę, to nazwisko. Ono w Lublinie jest pani Magdo znane, bo tam są konkursy na jej wiersze. A szczególnie warto podkreślić, że te wiersze, które są w pani książce i które ukazały się w 2017 roku, w 96. rocznicę jej urodzin, Lublin wydał muzeum, tę książkę, to one prawie się nie uchowały. To właśnie są te wiersze z pamięci więźniarek Ravensbrück. Mm-hmm. Z tych różnych karteluszków.
Albo wręcz spisywane z pamięci, bo też nie zawsze było na czym zapisać wiersz.
I to jest siła właśnie tej książki i pani również. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pani napisała tę książkę? Czy to gdzieś w pani siedziało od dawna, bo czasami jak rozmawiam z autorami, to ten temat chodził za mną, chodził. Napisała pani 13 książek zupełnie innych.
Jedna jest o łagrach. No tak, trochę.
Włącznie z trylogią kryminalną.
Tak.
I nagle taka książka, która zwala z nóg.
Ja wcześniej podejmowałam tematy historyczne również, bo poprzednia moja książka jest też taką sagą rodzinną, której akcja się rozpina pomiędzy pierwszą a drugą wojną, ale to jednak jest troszeczkę inna powieść. Natomiast tutaj rzeczywiście tak było, że ten obóz koncentracyjny Ravensbrück, on faktycznie ten temat za mną chodził. I cały czas mi się wydawało, że w Polsce za mało jeszcze wiadomo o tym obozie, że za mało się może o nim mówi. Też na terenie Polski stanął obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau i wydaje mi się, że głównie o tym się mówi i że najwięcej ludzi, jeżeli ma wiedzę o obozach, to największą właśnie na temat Auschwitz-Birkenau. Natomiast właśnie to, co warto podkreślać na temat obozu koncentracyjnego Ravensbrück, tam więziono około 132 tysięcy kobiet, i z czego 60 tysięcy, czyli największa grupa więźniarek, to były więźniarki Polki. Polki, działaczki polityczne z ruchu oporu, więc warto o tym mówić. To była największa grupa więźniarek.
40 tysięcy.
40 tysięcy Niemki.
Nie, ja mam taką informację, że Polski stanowiły największą grupę, a w sumie przez Gehennę przeszło ich 40 tysięcy.
Aha, no to, bo to też zależy właśnie, w jakich źródłach tam się patrzy, ale no to i też zależy, na jakim etapie, to ciężko tak naprawdę, te liczby są trudne.
One są w różnych źródłach różne, to prawda.
No właśnie, tak. I natomiast rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że to była największa grupa więźniarek Polki. Po nich drugą najliczniejszą grupą były Niemki, ale jednak Polek było tam najwięcej. I to też warto podkreślać, bo to też wydaje mi się, że za mało ludzi w Polsce o tym wie, czy pamięta, może tak powinniśmy to mówić, że pamięta o tym za mało ludzi. Może za mało się o tym mówi. Nie mam pojęcia. W każdym razie naprawdę wydaje mi się, że też teraz spotykam się, bo piszą do mnie czytelnicy, którzy czytali już tę książkę i piszą do mnie na przykład mówiąc, że oni nie słyszeli wcześniej o obozie koncentracyjnym Ravensbrück, że w ogóle nie słyszeli o nim. Więc to jest dla mnie takie... No, ja się cieszę, że dzięki temu usłyszeli, dzięki mojej książce usłyszeli. Natomiast rzeczywiście... Teraz te głosy do mnie dochodzą takim szerszym strumieniem niż wcześniej, bo wcześniej tak wydawało mi się, że jednak większa ta wiedza jest na temat Ravensbrück. A teraz tak wydaje mi się, że wśród mojego pokolenia ona nie jest jednak zbyt duża. I myślę, że warto właśnie o tym mówić.
I bardzo dobrze. Ja bardzo pani za tę książkę dziękuję. Nie tylko dlatego, że jest pani wrocławianką i jest pani po tym samym Uniwersytecie Wrocławskim, co ja, ale w ogóle za ten temat i to, jak niezwykle jest poruszające jest ta historia o przyjaźni, która narodziła się w tak okrutnych warunkach. Pokazuje pani niesamowicie silne kobiety, które służyły pomocą sobie nawzajem. Dzieliły się każdym okruchem chleba i poświęcały się jedna dla drugiej. I ja państwa ogromnie zachęcam do zapoznania się z tą powieścią, bo warto, pani Magdo, dziękuję pani za to.
Dziękuję bardzo.
Warto pamiętać to, co pani powiedziała, dla pani pokolenia i następnego młodszego.
To echo głosów, które jest taki podpis pod rzeźbą właśnie Zofii Pociłowskiej. Kiedy echo ich głosów zamilknie, zginiemy. Czyli właśnie warto pilnować tego, żeby to echo nie zamilkło.
Czy uda się ocalić wspomnienia dzięki książkom takim jak Moje przyjaciółki z Ravensbrück, Magdy Knedler? Mam nadzieję, że tak. Bardzo serdecznie pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.